teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj, szanowni państwo, przygotowujemy się do naukowej konferencji, raczej do projektu Teatr Obszary Wrażliwe. I rozmawiać będziemy między innymi o tym, co łączy środowisko teatralne z obszarem zdrowia psychicznego. Bardzo ważne tematy. Na ten temat właśnie odbędzie się już wkrótce konferencja, a jej inicjatorką jest Justyna Mańkowska. Właśnie myślę, że mogę panią nazwać jedną z pionierek łączenia tych dwóch sektorów, wcale nie tak odległych. Może najpierw o teatrze i zdrowiu psychicznym. W jaki sposób te różne, nawet nie dziedziny, tylko rzeczywistości łączą się albo mogłyby się łączyć?
Bardzo dziękuję, że dzisiaj możemy się tu spotkać i o tym porozmawiać. To rzeczywiście być może na pierwszy rzut oka wydaje się takim trudnym połączeniem, ale tak naprawdę jest bardzo, to połączenie bardzo mocne. Ja powiem o takiej swojej drodze do tego, żeby w ogóle to seminarium, na które serdecznie zapraszam, powstało. Od 15 lat prowadzę fundację, która zajmuje się dostępnością, czyli tak naprawdę zapraszamy między innymi do teatrów osoby z bardzo różnymi potrzebami, tak? Chcemy, żeby to były miejsca inkluzywne, dostępne i jakieś 2 lata temu osoby, które zajmują się inkluzywnością także w teatrze, zaczęły zwracać uwagę na to, że grupa osób, która się u nich pojawia właśnie z jakimiś konkretnymi potrzebami, tak jakby największa grupa, to są osoby, które są neuroatypowe. Właśnie w jakichś kryzysach zdrowia psychicznego, z jakimiś trudnościami. Przypomnę, że mówimy o czasie po pandemii, o czasie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, kiedy te napięcia i kryzysy po prostu bardzo zaczęły się pojawiać. No i okazało się, zresztą to, co mówią choćby badania ESOP-2 prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, że no, tak naprawdę 1/4 z nas przeszła bądź przejdzie kryzys zdrowia psychicznego, że jakieś 8 milionów Polaków ma różnego rodzaju diagnozy właśnie w obszarze zdrowia psychicznego, że to nie jest tak naprawdę jakaś wyjątkowa grupa, tylko każda z nas ma gdzieś na swojej orbicie bliskich, znajomych, rodziny albo my sami doświadczamy tych kryzysów.
Tak, w każdej grupie mniejszej czy większej takie
dokładnie osoby są. Tak. Więc jak najbardziej, a teatry to są miejsca, które pracują z ludźmi przede wszystkim, ale pracują też na emocjach, a z drugiej strony robią coś ważnego dla ludzi. I po prostu nie sposób pominąć tej grupy osób, nie sposób pominąć tego, że w teatrach po prostu są osoby, które mają jakieś konkretne doświadczenia i musimy się nimi zaopiekować. Ale
ja wejdę w słowo, bo jeszcze tylko, żebyśmy ustaliły te także z okoliczności czy konteksty dla tego seminarium, które się odbędzie. Przeczytałam tytuł, przeczytałam hasło i pierwsza moja myśl, pierwsze pytanie, które się zrodziło, czy to będzie o zdrowiu psychicznym widzów czy pracujących w teatrze, bo to, że widzowie przychodzą z różnymi potrzebami, to myślę, że to jest w przestrzeni publicznej w tej chwili taki mocny temat. Dużo o tym mówimy, otwieramy się na to, może w praktyce różnie to wygląda, ale no, w obszarze medialnym temat jest. Z drugiej strony to, jak pracują aktorzy, na jakie trudności, na jakie ryzyko bardzo często są narażeni, no to jest, powiedziałabym, wielki, wielki obszar. Czy państwo te obszary właśnie łączą widzów, te strony rampy?
Jak najbardziej. Mówiąc tak bardzo opisowo, teatr zajmuje się emocjami, tak? Po prostu widzimy te emocje na scenie. O to też chodzi trochę w tym katarzis, że aktorzy przeżywają jakieś emocje w pewnym sensie za nas.
Tak, straszne rzeczy się dzieją, ktoś kogoś morduje, prawda? Każdy może czasem ma ochotę to zrobić, no ale oczywiście nie robimy tego. Na przykład czytamy o tym albo idziemy do teatru. Hamlet, Macbeth, wszystkie te tytuły, prawda? No.
Dokładnie. Często jednak rzucają, można to tak nazwać, na tej scenie jest taka wielka bomba emocjonalna i odłamkami dostają widzowie, no można to tak powiedzieć, bo rzeczywiście no, czasem ten ładunek jest za mocny i nie wszyscy widzowie mają zasoby, mają możliwości, żeby to przeprocesować, żeby z tymi emocjami jakoś przetrwać. Z drugiej natomiast strony ten proces to też jest koszt emocjonalny właśnie dla aktorów, dla całego zespołu tak naprawdę. Dodatkowo obciążony stresem, napięciem, oczekiwaniami przedpremierowymi, który wiąże się z tym, że to się odbija zwyczajnie na zdrowiu psychicznym zespołów. Ja rozmawiałam z wieloma praktykami, praktyczkami teatru i takie ważne zdanie zapadło mi w pamięć, kiedy właśnie pytałam o to, jak można dbać o zdrowie psychiczne odbiorców. Jedna z koordynatorek dostępności w teatrze powiedziała mi, jak ja mam dbać o zdrowie psychiczne odbiorców, skoro po jednej z premier, takiej burzliwej, połowa mojego zespołu idzie na L4, bo po prostu musi się pozbierać emocjonalnie po tym. Więc jak najbardziej podczas tego seminarium odbędą się dwa panele. Jeden będzie poświęcony właśnie zdrowiu psychicznemu odbiorców i to, co możemy robić, żeby teatr był odważną przestrzenią poruszającą ważne społecznie tematy, przerabiającym różne emocjonalne doświadczenia, ale w sposób bezpieczny i taki, który daje wybór każdej i każdemu z nas, czy jest gotowy na to doświadczenie i czy ma zasoby, żeby w tym uczestniczyć bezpiecznie. A z drugiej strony będzie też panel o zdrowiu psychicznym całych zespołów, o tym właśnie, co zrobić, żeby ta praca w teatrze była higieniczna dla zdrowia psychicznego. Czy mamy jakieś mechanizmy, jakieś narzędzia?
Czy to w ogóle narzędzia? Jest możliwe, żeby właśnie była to, przepraszam, ja się tak śmieję, bo właściwie tylko tak pytam, żeby no, retorycznie rozmowę podtrzymać. No bo jak zachować spokój, higienę, zdrowie psychiczne, jeśli rozmawiamy o rzeczach naprawdę okropnych. No czasem jesteśmy na przedstawieniu komedii, ono jest zabawne i tak dalej. Wychodzimy zrelaksowani, no ale teatr nie waha się przecież przed podejmowaniem tematów bardzo różnych, z różnego obszaru. Temat, nie wiem, aborcji, utraty dziecka w przypadku kobiet. Tematy no, najrozmaitszych przekroczeń. To jest, można powiedzieć, chleb codzienny w teatrze, więc jak aktor ma być zdrowy? Ja pamiętam jeszcze takie dawniejsze czasy, kiedy spotkałam się to może nie podam tutaj nazwisk, ale z bardzo wybitnymi przedstawicielami sceny, osobami, które po prostu cierpiały na alkoholizm, dlatego że to był no te 30 lat temu, powiedzmy, jeden z takich podstawowych sposobów, mówiąc kolokwialnie, rozładowywania napięcia.
Tak, to dokładnie. To jest uzależnienie to, jak i każde inne, jest w pewnym sensie nazywane chorobą emocji właśnie. No. Ale o uzależnieniach w teatrze też będziemy mówić. Do tej rozmowy zaprosiłam i dyrektorów, ale też wicedyrektorkę Instytutu Teatralnego. Instytut Teatralny robił takie badania właśnie o uzależnieniach wśród zespołów teatralnych, wśród pracowników teatru w zeszłym roku. I też bardzo to jest potrzebne, żeby to wybrzmiało, czym po prostu kadry teatralne, czy osoby zarządzające radzą sobie z tymi problemami właśnie z zakresu zdrowia psychicznego.
No alkohol ale to chyba nie jest taki numer jeden w tej chwili.
Nie jest,
prawda?
Dokładnie. To, co używki mówią, po prostu są zdecydowanie narkotyki. Alkohol, można powiedzieć, trochę do lamusa już zszedł. Natomiast
jest takim obciachowym znieczulaczem.
Tak, tak. Natomiast no rzeczywiście, po pierwsze, i to dlaczego ten temat zdrowia psychicznego w ogóle się pojawia, po prostu zmienia się pokolenie. I to jest bardzo ważne. My to też widzimy, że Gen Z, pokolenie Z bardzo śmiało mówi już o różnych swoich potrzebach w obszarze zdrowia psychicznego. Ale też, umówmy się, odporność psychiczna bardzo spadła i po prostu ten temat musi być zaadresowany, bo dyrektorzy, osoby zarządzające teatrami też mówią o tym wprost, że po prostu aktorzy, osoby pracujące w teatrze przychodzą i mówią, że mają jakieś trudności, biorą L4 w tym obszarze i to jest jakby taka nowa norma, tak? Czyli to nie jest już coś, czego my się tak do końca wstydzimy. Ale tak naprawdę to jak najbardziej zależy od osoby, która prowadzi czy przygotowuje spektakl. Są narzędzia, które twórcy, twórczynie wykorzystują, żeby ta scena była bezpieczna dla aktora. W naszym panelu udział weźmie bardzo taka uznana reżyserka, przecież pani Anna Smolar, która właśnie pracuje takimi metodami. Znana jest też w polskich teatrach z tego, że przynosi do tych teatrów tak zwany kontrakt i umawia się na bardzo konkretne rzeczy i z aktorami, i z całym zespołem tak naprawdę, tak żeby ta praca była zdrowa właśnie.
A możemy o czymś takim opowiedzieć, bo myślę, że tak w repertuarze tych narzędzi umożliwiających czy ułatwiających dojście do jakiegoś takiego dobrostanu w trakcie pracy, to najgłośniejsza jest koordynacja intymności. Wiadomo, że to jest bardzo taki drażliwy temat i ważny, więc to, że jakiś reżyser czy reżyserka pracuje z koordynatorem scen intymnych, no to gdzieś tam wybrzmiewa.
Ale przecież coraz więcej właśnie twórców, także oczywiście Akademia Teatralna posługuje się kontraktami, w którym umawiamy się na bardzo konkretne rzeczy.
Ale jakie właśnie?
Takie bezpieczne. No to już zależy oczywiście od reżysera, ale począwszy choćby od godzin prób, które nie są jakieś nienormalne, prawda? Takie, które po prostu są niezdrowe.
Czyli nie siedzimy już całymi nocami.
Zdecydowanie, ale te praktyki przynoszą też dyrektorzy do teatrów. Sebastian Majewski, dyrektor Teatru Dramatycznego imienia Szaniawskiego w Wałbrzychu, przyniósł właśnie nowe godziny prób, tak żeby nie były one wieczornymi próbami, tylko żeby nie tylko zresztą aktorzy, ale też inspicjentki miały jakieś życie osobiste i rzeczywiście to zmieniło dużo, a wcale nie wpłynęło absolutnie na jakość spektakli.
Czy te święte godziny prób do 14, od 18
dokładnie,
i potem do nocy.
Dokładnie, a tu nagle ktoś się łamie po to, żeby właśnie było zdrowo i okazuje się, że tak się da. Ale oprócz tego, superwizja, którą znamy po prostu z psychologii, coraz częściej też superwizję taką prowadzoną przez specjalistów oczywiście wprowadza się, choćby przy spektaklach, które poruszają trudne tematy, po prostu trudne te doświadczenia i emocje, które coś mogą otworzyć, tak jak pani mówiła, no po prostu można przeżyć wtórną traumatyzację. To jest znane zjawisko, więc żeby też było na tej scenie bezpiecznie, ale choćby też przygotowując scenariusz, albo już nawet wybierając obsadę do spektaklu, można w taki sposób przygotować informacje, żeby aktor, który angażuje się w spektakl, wiedział, jakie treści wrażliwe są poruszane. Czyli jest to z poszanowaniem też jego własnych doświadczeń, czy on może i chce się zaangażować w taki spektakl.
Czyli żeby na samym początku mógł powiedzieć nie, to nie jest dla mnie, bardzo przepraszam,
na
a nie obrażać się,
dokładnie,
albo
zostać wrzuconym w proces
i cierpieć no właśnie z tego powodu, że nieoczekiwanie w połowie pracy, ktoś ma jakieś oczekiwania, prawda?
Dokładnie tak. Więc, więc właśnie praca też z psychologiem, praca z superwizorem w trakcie, ale też na przykład już przy zespołach, nie tylko mówimy mówimy o takim procesie twórczym, ale w ogóle w zespole teatralnym, takie narzędzia jak osoby zaufania, czyli to są takie osoby, które wspierają te procedury antymobbingowe, są w to osoby wybierane przez zespół teatralny, które pomagają w takich mediacjach, są tymi pierwszymi osobami, do których cały zespół ma zaufanie i do których przychodzi, żeby ktoś anonimowo całkowicie przychodzi, żeby rozwiązać jakiś problem albo powiedzieć o jakimś konflikcie w zespole. I często te rozmowy dają już na tyle taką dekompresję zespołowi, że no, nie dochodzi do takich nieprzyjemnych sytuacji, jak nie wiem, jakiś proces w sądzie pracy, czy jakaś, nie wiem, sprawa o mobbing, bo często te sprawy nierozwiązywane po prostu urastają potem do takich konfliktów nierozwiązywalnych. Tak, a te osoby zaufania pomagają tak jakby zdekompresować osobom się.
No tak, bo właściwie instytucję mediatora kojarzymy przede wszystkim, nie wiem, z sytuacjami rozwodów, kiedy rzeczywiście no, dwie strony mają mnóstwo takich niewyjaśnionych między sobą spraw. Często tak bywa. No i tutaj okazuje się, że osoba trzecia pomaga rozmawiać. Jak rozumiem, ten proces da się przeprowadzić również w większej grupie i dzięki temu można dojść do porozumienia. Wydawałoby się w sprawie, w której nie ma już ruchu ani o pół kroku do przodu, ani do tyłu.
Dokładnie, a są instytucje, są teatry, które to wdrażają, które to proponują swoim zespołom i rzeczywiście to działa i też chcemy, żeby podczas tego seminarium po prostu się tym podzieliły, żeby teatry w całej Polsce mogły zobaczyć, okej, czyli to jest takie narzędzie, które naprawdę nie jest, ja nie muszę zatrudniać psychologa na etat w teatrze, żeby mi pomógł, tylko mogę przeszkolić część zespołu i mogę w ogóle taką procedurę wdrożyć. Zresztą Instytut Teatralny w tym roku otworzył taki kurs mediacji dla dyrektorów teatrów i innych instytucji kultury, więc też bardzo czekam, aż właśnie pani Anna Galas-Kosil, zastępczyni dyrektorki Instytutu Teatralnego, podzieli się może już jakimiś efektami czy refleksjami na ten temat, jak ten kurs mediacji działa, jak teatry to wdrażają.
Teraz wszystko to, o czym rozmawiamy, zebrane no, powiedzmy w jakiś katalog taki, wydaje się być wielką nadzieją dla teatru. Nadzieją, która mam wrażenie otwarła się parę lat temu wraz z ruchem MeToo. Czy pani również wiąże ze sobą ten pierwszy fenomen, tą pierwszą falą z tą kolejną falą, jaką jest no, budowanie już takich konkretnych procedur? Czy możemy mówić o właśnie korzeniach choćby tego seminarium, właśnie w tym, co działo się w mediach czy w teatrach, notabene pozamykanych wtedy, bo przecież pandemia była takim głównym czasem kumulacji tej erupcji.
Na pewno jest tak, że teatry zaczęły poszukiwać narzędzi wtedy, bo po prostu okazało się, że generalnie pracujemy w kulturze w często niezdrowych bardzo środowiskach i trzeba coś z tym zrobić. Także dlatego, że to nowe pokolenie, które przychodzi do pracy, po prostu się nie godzi na takie warunki pracy. Więc to jest pewne. Ale też po prostu szukamy tych narzędzi, które przychodzą do nas, powiedziałabym, z zachodu. Więc to jest, myślę, też bardzo fajna możliwość dla nas, żeby te narzędzia popodglądać i te dobre praktyki popodglądać. Ja też mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć coś takiego, co się nazywa pierwszą pomocą psychologiczną, co jest bardzo popularne w Wielkiej Brytanii i trochę jest czymś takim, może nie ekwiwalentem, ale czymś na wzór pierwszej pomocy, czyli coś, co może robić każdy po kursie, ale właśnie w odniesieniu do kryzysu zdrowia psychicznego. Kiedy popatrzymy na taką piramidę pomocy w zdrowiu psychicznym, to na samym czubku są oczywiście psychiatrzy, psycholodzy, potem są pewnie jacyś pedagodzy, osoby, które pracują, może jacyś pracownicy społeczni, ale na samym dole, u podstawy tej piramidy jest każda z nas, którzy potrafią po prostu rozmawiać właśnie zgodnie z zasadami tej pierwszej pomocy psychologicznej. To jest coś, co może świadczyć każdy, tak naprawdę osobie, która jest w jakimś trudnym momencie. Mhm. Nie trzeba być właśnie ekspertem, bo chodzi o to, żeby zapobiegać i zainterweniować na tym wczesnym etapie.
I to chodzi o kilka takich prostych właściwie kwestii pytań. Zdaje się, jest ich trzy.
Dobrze pamiętam. Ale bardziej, to jest właśnie w Wielkiej Brytanii kurs tej pierwszej pomocy psychologicznej trwa 2 dni, więc to też jest, no nie jest jakieś strasznie skomplikowane, ale też są jakieś konkretne procedury właśnie aktywnego słuchania, ćwiczy się konkretny sposób odpowiadania na pytania, ale na celu ma to oczywiście tak jakby zatrzymanie się przy tej osobie, która jest w kryzysie, dopytanie, co się dzieje i przekierowanie jej do specjalisty na przykład.
A co powinno nas zaniepokoić? Co jest takim być może znakiem problemu psychicznego?
No oczywiście tych znaków jest bardzo duże.
Te rzeczy ewidentne. No to...
Ale jest ich dużo, bo i w takim obszarze w ogóle funkcjonowania organizmu ktoś może być senny, ktoś inny może być pobudzony, ktoś może tracić na wadze, ktoś inny tyć. Po takie rzeczy jak właśnie drażliwość, czyli jakby w różnych obszarach. Ktoś może nie dowozić w pracy nagle, albo stać się bardzo nerwowy, albo właśnie zamknięty, jak był rozmowny. Jest cała lista takich sygnałów, na których właśnie podczas tego kursu, tej pierwszej pomocy psychologicznej powinniśmy zwrócić uwagę. One są też związane z jakąś taką funkcją poznawczą, tak, że ktoś dużo dłużej, nie wiem, zajmuje się jakimś zadaniem, które wcześniej mu zajmowało w pracy, 2 godziny, teraz przez 3 dni się z tym jakoś...
No tak, a standardowa reakcja jest właściwie taka, że się takiego pracownika zaczyna źle oceniać. Nie wyrabiasz, nie dajesz sobie rady.
Dokładnie. No. Więc to są takie...
W zasadzie
i tak naprawdę,
to jest taki
tak,
standard w zakładach pracy.
Więc to jest bardzo, bardzo ważne, żeby się temu przyjrzeć też sobie, jako na przykład sobie zarządzającej. Natomiast rzeczywiście na przykład właśnie w Wielkiej Brytanii są takie osoby w różnych miejscach pracy, także w teatrach, które są odpowiedzialne, są przeszkolonymi takimi ratownikami tej pierwszej pomocy psychologicznej i wspierają zespół, ale też w teatrze wspierają widzów. Jeśli pojawi się jakaś sytuacja trudna, ktoś z obsługi widza po prostu przeszkolony może wziąć w tym udział.
To spróbujmy sobie właśnie wyobrazić taką sytuację po drugiej stronie rampy. Załóżmy, że jest już właśnie w kulisach podpisany kontrakt. No jest jeszcze na przykład kwestia dotykania się w pracy. Wiadomo, że praca aktora jest pracą fizyczną. Pewne rzeczy czasem dużo łatwiej pokazać, na przykład kogoś przesuwając, czy kierując jego dłonią, czy głową. No i co teraz? Może w kontrakcie to powinno po prostu
na przykład,
być.
Prawda? Ale też no, w ogólnych takich zasadach. Myślę, że kontrakty akurat to są takie narzędzia, które są znane w teatrze. Są pedagodzy teatru, kiedy pracują przecież...
Dziwne, że jakoś ja bardzo dużo się zajmuję teatrem, ale przyznaję się, że nigdy na ten temat nie trafiłam.
Wydaje mi się, że akurat kontrakty są bardzo popularne właśnie choćby wychodzą od pedagogów teatru, którzy już od dawna używają tego narzędzia w pracy z grupami. Tak, teatralnymi, nieprofesjonalnymi, bo jest to bardzo ważne, żeby zapewnić im tą bezpieczną przestrzeń. Ale coraz więcej o kontraktach słyszymy właśnie w takim kontekście tych procesów grupowych, procesów twórczych. No i myślę, że to bardzo zależy od też twórcy, czy takie kontrakty tworzy, ale też wydaje mi się, że zespoły to trochę mogą o to prosić, kiedy pojawi się jeden reżyser czy reżyserka, która przyniesie to jako standard na przykład do zespołu teatralnego. Wtedy trochę trudno z tego standardu będzie zrezygnować.
Tak, być może jest to dla mnie również jako redaktorki jakieś zadanie domowe do odrobienia, do sprawdzenia przy okazji kolejnej premiery.
Zachęcam.
Na pewno zadam takie pytanie.
Do słuchania też naszej konferencji, naszego seminarium, bo
zaraz powiemy
wierzę,
to, tak, nie,
właśnie
dlatego
Anna
rozmawiamy.
Smolar będzie o
tak,
tym
która
mówić.
Zresztą w Krakowie pracowała nieraz, tak, więc tak. Bardzo jestem ciekawa, jak ona właśnie sobie tutaj radzi. Być może są to takie oczywistości, o których już się nie mówi, ale byłabym bardzo mile zdziwiona. Dobrze, a teraz ta druga strona, czyli jak może wyglądać w takiej konkretnej sytuacji spektaklu kryzys zdrowia psychicznego po stronie widowni?
Bardzo różne są to rzeczy. Ja przyznam, że realizowałam stypendium ministra kultury rok temu i właśnie rozmawiałam z osobami po kryzysach i z tak zwanymi asystentami zdrowienia, czyli to są eksperci przez doświadczenie, osoby, które przeszły swój własny kryzys, ale przeszły też terapię własną i szkolenie i są takimi osobami, które wspierają inne osoby w kryzysie, na przykład w centrach zdrowia psychicznego, czyli dzielą to samo doświadczenie, ale już przeszły tę drogę i mogą pokazać rozwiązania. I one też są świetnymi takimi osobami, które mogą konsultować, pokazywać rozwiązania nam, osobom w kulturze, uczyć nas. No i ja zadawałam to pytanie, co sprawia, że się dobrze czujesz w kulturze albo źle, między innymi w teatrze. I właśnie o teatrze bardzo dużo się nasłuchałam, że...
Zdanie się nasłuchałam, to już zwiastuje
tak,
kłopoty.
Ale bardziej po prostu teatr jest takim żywym organizmem.
Jesteśmy zamknięci.
Bardzo, dokładnie, były te obszary, które ewidentnie były trudne. Pierwszą z nich była przestrzeń, czyli to, że siedzimy na zamkniętej sali, i że obowiązuje nas konkretna etykieta, czyli że siedzimy i nie możemy raczej wyjść, dopóki nie ma przerwy, bo przeszkodzimy, bo często obsługa teatru nam zwróci uwagę, a na scenie dzieje się coś na tyle trudnego, że nie dajemy rady.
Albo jest strasznie głośno, głośno i, tak, i zwyczajnie czujemy się...
Ale właśnie ten brak możliwości wyjścia bardzo często był poruszany, że to jest bardzo trudne, że to jest
ale zaskakujące, że mnie to od razu przyszło do głowy, prawda, czyli coś jest na rzeczy.
I nie trzeba być w jakimś ciężkim kryzysie. Wystarczy mieć jakieś stany lękowe, nie wiem, atak paniki, albo właśnie zobaczyć coś na scenie, czego się nie spodziewaliśmy. Więc to jest pierwsza rzecz. I ogólnie przestrzenie trudne, tak, teatralnie. A druga rzecz, to o czym pani już wspomniała, wszelkiego rodzaju bodźce. I to mogą być dym z dymiarki, który nagle nas uderzy, zapach w ogóle, co to jest? Wystrzał pistoletu, huk armaty.
Zawsze zatykam uszy, jak widzę, że ktoś zaczyna manipulować jakąś bronią.
Dokładnie.
No akurat mnie to bardzo razi, taki nagły. Tak, dzielę się taką perspektywą widza, widzki.
Więc mnóstwo jest tych wszystkich, no wiadomo, światła stroboskopowe są dosyć popularne, ale mnóstwo jest tych różnych bodźców, które mogą być trudne dla nas. Dla niektórych osób nawet głos z offu, gdzieś tam pojawiający się za kurtyny może być przecież bardzo, bardzo trudne.
No ale ja tak będę adwokatką wszelakich demonów i powiem tak, no dobra, no ale to już doprowadzamy sprawę do absurdu. No, kupuję bilet, to znaczy na coś się umawiam, że ktoś mnie czymś zaskoczy. No i teraz...
No ale właśnie na co się umawiamy? To jest pytanie, bo nie ma żadnej umowy, na co się umawiamy. Właśnie o to chodzi i o tym też chcemy mówić, że każda z nas ma prawo wiedzieć, na co się umawia, na co się pisze, czego się może spodziewać. Oczywiście niektórzy lubią być zaskakiwani, ale jest wśród nas
grupa osób. No ale to jest jakaś część, ja myślę, dokładnie, że ci, co tak bardzo lubią być zaskakiwani, to jest część naprawdę
dokładnie
całości.
No. Ale każdy z nas może równocześnie prosić o informację, żeby zdecydować, okej, czy to jest spektakl dla mnie, albo czy to jest spektakl dla mnie dzisiaj. Dzisiaj, kiedy akurat jakaś trudna sytuacja mi się przydarzyła, albo jestem po jakimś, nie wiem, po jakichś ciężkich przeżyciach, czy ja chcę na ten spektakl iść, czy ja mam zasoby. Więc właśnie chodzi o to, żeby teatr po pierwsze informował o tych wszystkich rzeczach, tak? Ale też być może, żeby dawał trochę więcej swobody. Nie mówię, że każdy spektakl jest dobrym pomysłem, ale w tym poruszaniu się.
Czyli jak na dworcu, ja siedzę, chcę przeżywać te męki Hamleta, być albo nie być, a tu jedna pani, druga, ktoś,
ale oczywiście
dziecko to... płacze, no i znowu ktoś, to może, ja tak retorycznie tutaj, no już bez przesady. Ja chcę mieć komfort i oglądać tu się, wsłuchiwać w tę sztukę aktorską.
Jak najbardziej. I dlatego nie wszystkie, ale jeden spektakl z całego setu tak zwanego możemy zrobić w tak zwanej formule relaxed performance, czyli takiego swobodnego przedstawienia, który jest niezwykle popularny.
W muzeach mamy ciche godziny.
Dokładnie.
Niby rzecz, która wydawałoby się, że to jest nie do zrobienia.
Dokładnie.
Działa.
Działa. No. A relaxed performance to jest naprawdę coś, co można powiedzieć, że zmieniło trochę oblicze teatru w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach, czy w Kanadzie. Czyli wybieramy ten jeden spektakl, gdzie możemy trochę dostosować te bodźce, czyli tam, gdzie bardzo głośno strzela broń, trochę ciszej niech strzela. Gdzie jest bardzo intensywne światło, niech będzie mniej intensywne, ale też luzujemy.
Dyskusję. No dobrze.
Jasne.
Tak, nie no, śmiejemy się tak, ale chcemy takiego świata, prawda? To nie mówimy, że to jest łatwe i że to będzie łatwe od razu, żeby prawda, światło wycyzelowane przez geniusza oświetlenia nagle miało o ileś tam wartości mniej, dlatego, że ktoś jest nadwrażliwy. No, w takim świecie żyjemy, prawda?
Dokładnie. I tym elementem takim niezwykłym, który może być już w ogóle chyba najtrudniejszy w Polsce, to jest poluzowanie tej etykiety. Ale rzeczywiście mówimy o jednym spektaklu na 10 powiedzmy, tak? Dla tych konkretnych osób z bardzo konkretną informacją, że na tym spektaklu można wstać, bo to nie tylko dotyczy osób, nie wiem, wysoko wrażliwych czy z jakimiś stanami lękowymi. To może dotyczyć osoby, którą boli kręgosłup i nie jest w stanie po prostu usiedzieć przez 3 godziny na jakimś spektaklu, tylko musi wstać i to rozchodzić, a w normalnych okolicznościach obsługa mogłaby jej po prostu zwrócić uwagę, tak? Więc to nie chodzi nawet o to, żeby się krzątać i wchodzić i wychodzić jak na dworcu, tylko żeby dać tą odrobinę swobody, że mogę się zwentylować w jakimś momencie.
Przeglądałam listę panelistów. Oczywiście o wielu z nich pani powiedziała. Sebastiana Majewskiego, akurat tu w Krakowie dobrze znany, przez kilka lat był wicedyrektorem Narodowego Starego Teatru. Pracował również u nas w Radiu Kraków, więc współrealizował słuchowisko, więc bardzo się cieszę, że też odnalazł się w tej progresywnej grupie twórców myślących właśnie w perspektywie dobrostanu psychicznego o teatrze. Zwróciła moją uwagę edukatorka, konsultantka treści wrażliwych, suicydolożka. Pani Lucyna Kicińska i to muszę powiedzieć, kiedy zauważyłam, że jest wśród ekspertów osoba zajmująca się zawodowo samobójstwami, no to już poczułam, że naprawdę rozmowa jest bardzo, bardzo poważna. I teraz w jaki sposób ten najbardziej drastyczny akt cierpienia psychicznego może być z teatrem kompatybilny, jeśli tak niefortunnie się mogłabym wyrazić.
No na pewno teatr bardzo często sięga po tą figurę, sięga po ten temat.
No,
i to wiemy.
Jasne, to jest tak.
Bardzo, a natomiast suicydolodzy wiedzą, że prezentacja treści samobójczych w sposób nieodpowiedni może istotnie zwiększać ryzyko dokonania tego aktu przez inne osoby. To się nazywa oczywiście efekt Wertera, czyli kopiowanie czegoś. Kopiowanie tego aktu przez osoby, które się mogą utożsamić z bohaterem, na przykład spektaklu, i mogą zobaczyć, że to jest dla nich ta droga.
No to nie jest powszechna wiedza
to nie jest zupełnie powszechna wiedza.
Bardzo poważnie.
I to nie jest na pewno wiedza, którą mają twórcy i twórczynie, więc bardzo się cieszę, że Lucyna będzie w panelu, ale też 12 stycznia prowadzi webinar, na który zapisało się już 150 twórców, aktorów, reżyserów.
I to chyba nie jest
w tym
przypadek,
obszarze,
prawda?
Dokładnie, dlatego, że to może nie być też taka wiedza łatwa do przetrawienia, bo może się nam wydawać, że to bardzo nas ogranicza, bo okazuje się, że mówiąc wprost, nie powinniśmy pokazywać metody. nie powinniśmy pokazywać okoliczności, bo to są rzeczy, które bardzo mogą zaszkodzić i są na to dowody i są na to badania. Jest natomiast odwrotny efekt do efektu Wertera, czyli efekt Papagena, który może różnymi treściami, takimi jak pokazanie alternatywy, zbudowanie nie czarno-białej sytuacji, nie idealizowanie tego aktu może dać
nie normalizowanie, nadzieję, bo właściwie jeśli tak siedzimy na krzesełkach i oglądamy sobie, że ktoś tam miał pewien problem i coś się z nim stało, nawet poza sceną, no to jakby bierzemy
teatrze,
to pod...
Tak, ale w teatrze to jest często idealizacja, miłość, jakiś
prawda.
Akt...
Sam Werther oczywiście,
dokładnie,
to jest taka figura.
Tak. Albo jakiś akt takiego sprzeciwu na przykład, tak, wobec, nie wiem, systemu i tak dalej.
Tak, obrażam się na was.
Dokładnie,
już, tak.
Więc to jest bardzo niebezpiecznie, a ten efekt Papagena
właśnie,
może właśnie...
Chodzi o tego pa z Mozarta i
czarodziejskiego
fletu
tak,
akurat, nie góry, tak. To bardzo, bardzo rzeczywiście zastanawiające, muszę to zgłębić. Te arie chyba ze dwie może jeszcze w języku niemieckim wykonywane nie są może tak oczywistymi tutaj sygnałami tak poważnego problemu, czy raczej właśnie jakiegoś rozwiązania, które moglibyśmy zaczerpnąć z tych postaci.
Tak, ale właśnie on tam dzwoneczki tak znalazł, które pokazały mu właśnie rozwiązanie. I to jest o tym, że my możemy znaleźć rozwiązanie inne. I to jest bardzo, bardzo ważne. Więc Lucyna w ogóle pracuje z teatrami, pracuje z tekstami. I w konkretny bardzo sposób pokazuje, co warto zmienić, żeby spektakl był po prostu bardziej bezpieczny.
Teatr Obszary Wrażliwe, bardzo gorący temat, bardzo potrzebny, myślę, i z perspektywy osób twórczych, i z perspektywy widowni. Teraz dwa słowa na temat, już kończąc naszą rozmowę, na temat samej organizacji, bo konferencja, seminarium odbędzie się we Wrocławiu, jak rozumiem.
Tak.
Kto jest organizatorem właśnie i w jaki sposób będzie można wziąć w nim udział? Czy to w ogóle częściowo jest dostępne?
Organizatorem jest Fundacja Katarynka, a partnerami jest Teatr Polski, bo zresztą całość odbędzie się na scenie na Świebockim, więc bardzo serdecznie zapraszam. Oraz Wrocławski Teatr Lalek, który także gościł nas przy okazji właśnie świetnego warsztatu o Relaxed Performance z organizacją z Wielkiej Brytanii jeszcze w listopadzie. Zapraszamy serdecznie, można się nadal dopisywać. Dobijamy już prawie do 100 uczestników, ale jeszcze są miejsca, więc bardzo serdecznie zapraszamy, bo to będzie też taka fajna przestrzeń do rozmowy, myślę, bo zapisują się głównie oczywiście kadry teatru, ale pojawiają się też terapeuci, psychologowie, którzy się interesują tym tematem, osoby, które pracują z osobami w kryzysach. Myślę, że to będzie świetna okazja też, żeby się posieciować, wymienić jakimiś spostrzeżeniami i połapać kontakty do dalszej współpracy. Także bardzo zapraszam, ale to nie wszystko, bo jeszcze w lutym czeka nas także ostatni webinar, na który bardzo serdecznie zapraszam. Organizacja z Londynu, która się nazywa Performing Medicine, da nam taki wgląd w to, jak właśnie osoby związane ze sztukami performatywnymi, artyści teatralni mogą wykorzystać swoje kompetencje i swoje umiejętności do tego, żeby wspierać zdrowie psychiczne osób innych. I punktem wyjścia jest praktyka kultury na receptę, która jest bardzo dobrze znana w Wielkiej Brytanii. Po prostu tam lekarz pierwszego kontaktu może nas skierować do takiego pracownika socjalnego, pracownika sieciującego, a ten po rozmowie z nami może nas skierować na zajęcia teatralne, do muzeum właśnie, na jakieś zajęcia śpiewu i tak dalej. No a przecież osoby twórcze związane z teatrem mają bardzo dużo takich narzędzi, które działają na emocje, na ciało, które mogą wykorzystywać właśnie do tego zdrowienia i bardzo myślę, to jest taka ciekawa perspektywa też, gdzie nasza kariera może iść po na przykład szkole teatralnej. No ale jak najbardziej zapraszam jeszcze do na naszą stronę www.fundacjakatarynka.pl. Tam znajdziecie Państwo informacje dotyczące seminarium. Zapraszamy naprawdę do zapisów i do pojawienia się we Wrocławiu 20 stycznia, bo to będzie bardzo fajne wydarzenie. A dzień wcześniej razem z Martą Kurowską z Wrocławskiego Teatru Lalek i Heleną Świegocką z Nowego Teatru w Warszawie prowadzimy też taki warsztat, jak projektować zdrowie psychiczne w teatrze. Będziemy rozbierać na części pierwsze także temat opisywania treści wrażliwych. Jak to robić? No, dlaczego warto to robić?
Tak, to już jest, mam wrażenie, na naszą osobną i kolejną rozmowę. To może tak, bo wydaje mi się, że otwieramy tutaj nowy rozdział. Dzisiaj o zdrowiu psychicznym w teatrze 20 stycznia to seminarium w ramach projektu Teatr Obszary Wrażliwe. Jak pani już wszystko ogarnie, zorganizuje, jak to się wszystko odbędzie, to proszę o sygnał, porozmawiamy o tych treściach, bo jako się rzekło, temat jest do przegadania. Bardzo dziękuję, trzymam kciuki, bardzo potrzebna praca nam wszystkim, bo no teatr to taki fenomen trochę bardziej skomplikowany, niż by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Nie chodzi tylko o to, by się pośmiać czy posmucić, tylko to nam coś robi i czasem to mogą być bardzo dobre rzeczy.
Bardzo dziękuję i
bardzo
zapraszam.
Dziękuję. Justyna Mańkowska, inicjatorka i organizatorka tego właśnie seminarium Teatr Obszary Wrażliwe.